Pan Rafał Żytyniec, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku, jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A dziś, no klasycznie, rozmawiamy na temat II wojny światowej, na temat wybuchu II wojny światowej, ale dziś może z trochę innego punktu widzenia. Z punktu widzenia tej drugiej strony granicy, czyli właśnie tych terenów, na których obecnie się znajdujemy. Jak to wyglądało po drugiej stronie granicy? Czy mocno odczuł właśnie Ełk i tereny przygraniczne to, że rozpoczęła się wojna?
To znaczy, może zacznijmy od tego, że jest to bardzo ważna rocznica, 82 lata mija od wybuchu II wojny światowej. Było to wydarzenie, które na lata zdefiniowało i kierunki polskiej polityki, i nowe granice państwa, i straumatyzowało 6 lat jednej i drugiej okupacji całe nasze społeczeństwo. Mamy potem wszystkie przesunięcia granic, które się z tym wiązały, więc jest to doświadczenie, do którego chyba każde pokolenie musi się na nowo odnieść, na nowo je przepracować. Szkoda, że może nie są prowadzone aż tak systematycznie badania na ten temat, bo brak jest takiej jednej dobrej monografii, nowszej niż monografia Czesława Wandajczyka na ten temat.
A także dodajmy, temat, ta monografia ma ponad 50 lat.
Która jest z roku 73, jest jeszcze aktualna oczywiście co do swojej wymowy, ale warto może ten temat jeszcze raz podjąć. Jest to pewien deficyt w badaniach, tym bardziej, że te badania cząstkowe na różne tematy są bardzo ciekawe i można by to w taki sposób spiąć. Ale to taka dygresja. Także jest to ważna różnica. Jak to wyglądało z punktu widzenia, powiedzmy, Ełku? No jak wszyscy wiemy, do 1945 roku Ełk był w granicach Rzeszy Niemieckiej, w granicach Prus. I tutaj w 1939 roku, o ile wojna w 1939 roku od 1 września i od 17 września jest dla Polaków w Polsce przeżyciem okupacji totalnej, od pierwszego dnia są łapanki, rozstrzeliwania, pojawiają się obozy koncentracyjne, już nie wspominając o Holokauście na polskich Żydach, to tutaj są w zasadzie pierwsze dni wojny, tylko było czuć ten entuzjazm, który panował wówczas w społeczeństwie niemieckim, jak wojska wymaszerowały również stąd do Polski niemieckie. Tak gdzieś mniej więcej do 1944 roku z tej wojny, takiej typowej, z tego co kojarzymy z wojną, niewiele tutaj było można odczuć. Poza obecnością polskich robotników przymusowych, czy w ogóle zagranicznych robotników przymusowych i niedalekim obozem w Proskach, w których też się działy bardzo tragiczne rzeczy, to przeciętny czanin niewiele, czy przeciętny mieszkaniec Prus Wschodnich, bo tu były spokojnie. W Niemczech Zachodnich pojawiają się bombardowania alianckie, szczególnie te miasta, gdzie zlokalizowany był przemysł typu Hamburg, Brema, Kolonia, naloty dywanowe, Drezno. Nawet dzieci z zachodu Niemiec wysyłano do Prus Wschodnich, żeby troszeczkę odpoczęły od tego, co się tam dzieje. Jednakże w 1944 roku, w jesienią, kiedy rusza ofensywa Armii Czerwonej, w listopadzie pierwszy raz przekraczają granice Prus Wschodnich, to co się wydarzyło w Nemersdorf, te pierwsze wejście i potem Wehrmacht odbił tą wioskę i to trzeba też powiedzieć, że to co wtedy, te zdjęcia, które tam znamy z obrazy ukrzyżowanych kobiet, zgwałconych kobiet czy dzieci rozstrzelanych, to była oczywiście ustawka propagandowa. Goebbels to bardzo mocno wykorzystał do tego, żeby tą propagandę wzmocnić. Ta ofensywa zatrzymała się przez święta Bożego Narodzenia 1944 roku. Wyglądało tak, jakby się nic nie działo, ale jak w styczniu ruszyła, tak tutaj wojna weszła z całym tym bagażem tego, co kojarzymy właśnie z wojną. Armia Czerwona nie była armią, która gwałciła, paliła, szabrowała. Trzeba gwoli sprawiedliwości dodać, że była to chyba odpowiedź na to, co Niemcy zrobili w 1939 roku w Polsce i w 1941 roku wchodząc do Związku Radzieckiego. To było praktycznie to samo, prawda? Jeden do jednego ten odpowiednik.
To jest takie powiedzenie, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę właśnie.
Tak, myślę, że jest tutaj bardzo dużo racji. Więc ta wojna tutaj weszła z całym, jak powiem w cudzysłowie, dobrodziejstwem inwentarza, czy nie dobrodziejstwem inwentarza. Z tym, że zwróćmy uwagę na to, że strach przed Rosjanami był już bardzo mocno zakorzeniony w miejscowej ludności niemieckiej, ponieważ podczas działań wojennych pierwszej wojny światowej, rok 14-15, nastąpiła masowa ucieczka przed Rosjanami. To było dobre ponad tysięcy ludzi, które uciekało po prostu z Prus Wschodnich do przed Rosjanami, więc ten strach był zakorzeniony i ludzie wiedzieli, przed czym uciekają, co może im grozić. To była taka, powiedzmy, podczas pierwszej wojny światowej prefiguracja tego, co się może dziać potem te 30 lat później, tak w 1945 roku. Także skutki tej wojny były dla miejscowej ludności. Uciekli, padli ofiarą gwałtów, podpaleń, zemsty po prostu Rosjan. Zwróćmy uwagę, że były to pierwsze tereny Rzeszy, z którymi się oni zetknęli, więc ta podsycana też przez propagandę zemsta była tutaj. Z tym, że no wszystko to miało swój kontekst. Tak? Ja nie usprawiedliwiam oczywiście tych czynów, które tutaj wykonała Armia Czerwona, ale ktoś zaczął i jakoś się to skończyło. Wszystko ma w historii swój kontekst i związek przyczynowo-skutkowy. Także dla miejscowej ludności nie było to doświadczenie, które to doświadczenie dogoniło ich z pełnym tak.
Także wojna się na tych terenach trochę opóźniła, ale jednak przyszła. A wróćmy do 1 września. Jak wyglądała sytuacja przy granicy właśnie 1 września 1939 roku? Jak to wszystko wyglądało? Wojsko wyruszyło z Ełku, to już wiemy. No i chyba w najgorszej sytuacji była to ludność właśnie przy granicy, czyli Grajewo, no i te miejscowości, które znajdują się niedaleko Prus. One szybko zostały zajęte.
Tak, to znaczy już w ogóle po kapitulacji Polski, to jest ciekawe, bo Grajewo znalazło się w Prusach Wschodnich, tak. Erich Koch, który był tutaj gauleiterem, rozszerzył swoje, że tak powiem, panowanie aż prawie, że pod Warszawę. Te Prusy Wschodnie, granice zostały bardzo mocno poszerzone. I to, co się w Grajewie działo potem i z Żydami grajewskimi, tak jak mówiłem, warto też pamiętać tutaj w lokalnym kontekście o obozie w Bukuszach, Troskach, w którym najpierw znaleźli się jeńcy radzieccy, żyjący w tych ziemiankach, potem jeńcy z różnych krajów, czy też znajdowali się tam, był to też obóz przejściowy dla grajewskich Żydów, którzy potem trafiali w ramach akcji Reinhardt do Treblinki i do innych obozów zagłady. Także no tutaj ta ludność cierpiała na tych.
No wielu również
Mazowsza,
Polaków
które...
właśnie z naszych terenów, z terenów Podlasia, z terenów tak. przygranicznych trafiło tu na przymusowe roboty. Przykładem jest między innymi moja babcia, która pod Ełkiem właśnie u gospodarza pracowała i wspominała. Wielu z nich również po zakończeniu wojny tu zostało.
Tak, i to jest ten paradoks, że ci ludzie, którzy tutaj po prostu pracowali przymusowo u Niemców, u Mazurów, różnie to bywało. To też miało, tak może na marginesie podam, miało też taki swój obecność polskich robotników przymusowych. Mężczyźni byli na froncie, tak? Ktoś musiał w tej gospodarce pracować, szczególnie w rolnictwie. Obecność polskich robotników przymusowych ożywiła niejako wśród Mazurów znajomość języka polskiego i to strasznie martwiło miejscowe służby typu Gestapo, że raptem Mazurzy przypominają sobie ten dialekt, który teoretycznie miał być zapomniany, tak? Bo są Polacy raptem. Także to też miało swoje takie tutejsze skutki. A tak jak pan mówi, tak paradoksalnie te tereny, które potem przyłączono do Polski, no bo skutkiem wojny było przesunięcie granic, to co Stalin zabrał na wschodzie, nie oddał nam potem, prawda, to przesunięcie, ta rekompensata za utracone tereny na wschodzie, jak to było określane wówczas, no przyczyniała się do tego, że wielu ludzi, którzy tutaj pracowali, po prostu zostali i przejęli te gospodarstwa po Niemcach, czy po Mazurach i no, znam wiele też takich przypadków.
To jeszcze powiedzmy o wizytach najważniejszych przedstawicieli III Rzeszy właśnie na naszym terenie. No oni przyjeżdżali tak jak do siebie, możemy powiedzieć. Hitler miał swoją bazę w Gierłoży. Czy również do Ełku przyjeżdżał? Czy są udokumentowane jakieś wizyty właśnie kanclerza Niemiec, ewentualnie no Führera w Ełku?
Tak, ale tutaj musimy się troszeczkę cofnąć do czasu sprzed II wojny światowej. W ogóle sam fenomen tego, że NSDAP, czyli partia hitlerowska, zdobywała w Prusach Wschodnich w roku 1932 przed w ostatnich wyborach, bodajże w marcu to było, ponad 80% głosów wśród polskojęzycznych Mazurów. To jest też dla wielu ludzi lekki szok, kiedy się o tym dowiadują. No miało to swoje przyczyny. Mazurzy byli taką, czy warmiacy może w mniejszym stopniu, bo jednak ludność katolicka. Obie te grupy uznawano jednak za takich egzotów, za jakieś pozostałości minionego świata. Ktoś mówi po polsku, jest obywatelem Niemiec czy Prus. W nowoczesnym niemieckim nacjonalizmie nie było miejsca na takie tożsamości, więc tutaj Adolf Hitler bardzo mocno wykorzystał to takie upośledzenie, nazwijmy to w cudzysłowie, i gospodarcze, i też takie kpiny z tych Mazurów, czyniąc ich niejako takim podmiotem polityki. No w latach 30. ten program dla Prus Wschodnich, który tutaj Gauleiter Koch gospodarczy szczególnie gdzieś tam próbował przeprowadzić, to nie był jego wymysł, bo to wymyślili różni mądrzy ludzie w Królewcu, on tylko miał siłę przebicia w Berlinie, więc udało się tutaj te masowe prace bezrobocie zlikwidować w miarę. I to były takie czasy, Mazurzy odłożono im gospodarstwa, wtedy powstają wszystkie te, wtedy w zasadzie powstaje w latach 30. to oblicze Mazur, które my dzisiaj znamy. Znikają te domy kryte słomą, jest pewien postęp gospodarczy, pojawiają się te ładne domy z czerwonej cegły z dachówkami. Więc to był taki okres dla Mazurów, który oni wspominali po wojnie no dość dobrze, jeżeli chodzi o stronę gospodarczą. Dlatego zagłosowali między innymi na NSDAP, miało to wiele przyczyn. Hitler w Ełku tak był, bo bodajże to było w marcu 1932 roku, ostatnie wybory jeszcze do Reichstagu, kiedy objeżdżał Prusy Wschodnie, zajrzał też do Ełku, różne relacje mówią o różnej ilości osób, które się tutaj zjawiły, ale gdzieś tak wyczytałem w różnych źródłach, że to było około 40 tysięcy osób z całej okolicy, które zjawiły się na terenie dawnej rzeźni, czyli starych zakładów mięsnych. Tutaj Hitler miał takie krótkie przemówienie, mówił o wiernych niemieckich Mazurach, że tutaj powróci po wyborach. No niestety nie powrócił. Przynajmniej jeden ten raz mamy. To był 19 kwietnia bodajże 1932 roku. 20 kwietnia świętował już swoje urodziny w Królewcu w gronie swoich tutaj zwolenników, czyli z Kochem i resztą. Już był w Ełku, wiemy mniej więcej co powiedział, pochwalił Mazurów i Mazury za wierność. Obiecał, że przyjedzie, ale nie wrócił. Przy czym, tak jak pan wspomniał, stacjonował tutaj w swojej kwaterze w Wilczym Szańcu, z tym, że ten teren był odcięty od okolicy, tak, to były te bunkry, zasieki, miny, więc...
To był już czas wojny. To sobie wyobraźmy, 40 tysięcy ludzi właśnie na lotnisku, bo no, na takim dużym terenie, no to można powiedzieć, że to szok, że tyle osób się zebrało, ale w owym czasie właśnie to była taka wiara w Hitlera.
Tak. Znaczy okolica wiedziała chyba mniej więcej, co tam jest, bo wszyscy paladyni Hitlera, na przykład Ribbentrop, nie mieszkał w Gierłoży czy w Wilczym Szańcu. On mieszkał w Sztynorcie u hrabiego Lendorfa, który z kolei był sam uczestnikiem spisku 20 lipca 1944 roku ze Stauffenbergiem, za co potem został, nie wiem, czy rozstrzelany, czy powieszony, w każdym razie dostał karę śmierci. Także o tym wiedziano, nie, na pewno o tym, co się dzieje w okolicy i no, pełno było robotników przymusowych. Znaczy, może jeszcze powiem tak, uzupełniając to pytanie o to lokalne oblicze wojny, to, że byli ci robotnicy przymusowi i nie było tutaj takich bezpośrednich działań wojennych, które znamy z Polski, z okupacji, to nie oznacza, że tu nie było tragedii. W wielu źródłach można wyczytać, szczególnie w zasobie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, są to akta przechowywane w IPN-ie w Białymstoku, można przeczytać o egzekucjach dokonywanych właśnie na polskich robotnikach przymusowych, którzy uciekali z tych terenów. Na Ełckim Zamku na pewno było wykonanych kilka wyroków śmierci przez gestapo właśnie na tych robotnikach przymusowych. Cele gestapo mieściły się w Ełckim Ratuszu, który został zburzony po wojnie, bo tam mieściła się policja. Więzienie było na wyspie i tam też wiele, wiele tragedii się zdarzyło. Także to była taka trochę śmierć w cieniu pozornego spokoju, nie? Więc i tutaj były też tragedie, szczególnie związane właśnie z ludźmi, którzy wykonywali prace przymusowe na rzecz Rzeszy Niemieckiej.
Także kończąc naszą rozmowę, dziś rocznica historii, no i rozpoczęcia właśnie tragedii, tragicznego okresu, który potrwał 6 lat, oby nigdy więcej się nie powtórzył. O tym powinniśmy pamiętać. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Może jeszcze na zakończenie dodam, że ta wojna nominalnie trwała 6 lat, ale tak naprawdę, i tutaj zgadzam się z amerykańskim historykiem Tony Judd'em, który napisał taką książkę o wojnie, czyli historię Europy w latach 45-89, on twierdzi, że ta wojna tak naprawdę zakończyła się w 89 roku, kiedy runęły oba bloki polityczne, czyli blok wschodni, znaczy może skończyła się wówczas zimna wojna i jej skutki, tak? Czyli można było już uznać granice w Europie, rozpocząć ten proces pojednania polsko-niemieckiego, który się wcześniej zaczął i był też pewnym fenomenem, czy w ogóle czyć tę wojnę w sposób taki, że powstała i Unia Europejska, czyli powiedzmy, że w Europie jak na ten czas wyciągnięto wnioski z tego, co się stało w latach 39-45 i to nie jest hasło wyświechtane, się często powtarza nigdy więcej wojny, ale warto się zastanowić, co zrobić, żeby takich rzeczy nie dopuścić, bo tak naprawdę te wojny jeszcze ciągle w mniejszym stopniu na świecie się dzieją, to co teraz się dzieje w Afganistanie, prawda, to jest też jakiś rodzaj wojny, więc nie jesteśmy wolni od tego. Mam nadzieję, że Europa wyciągnęła wnioski z tego, co się działo tutaj w latach 39-45, wcześniej 14-18. Obyśmy rzeczywiście mądrze potrafili się w tym dniu zastanowić nad tym, co prowadzi nas do wojny. Zaczyna się od zwykłego, od nas samych tak naprawdę, od stosunków między ludźmi, potem jest to wykorzystywane do jakichś innych niecnych celów, kończy się tym, co znamy właśnie z historii lat 39-45.
No i żebyśmy tego nie musieli przeżywać. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.